Witajcie, z tej strony Michał Oleszczyk, Spoilermaster, podcast do słuchania po seansie. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. Zapraszam Was do posłuchania odcinka, jeżeli widzieliście już film, o którym mówię, ewentualnie jeżeli nie boicie się spoilerów. Spoilermaster jest podcastem w całości utrzymywanym przez patronki i patronów w serwisie patronite.pl. Zapraszam Was do zapoznania się z moim profilem patronite.pl/spoilermaster. Misją Spoilermastera jest popularyzacja wysokojakościowej wiedzy o kinie, a podcast jest i pozostanie darmowy w szerokim dostępie. Jeżeli chcecie wesprzeć moją pracę przy tym projekcie, serdecznie do tego zapraszam. Najbardziej dziękuję moim patronkom i patronom imiennym, a zatem Festiwalowi Mediów Człowiek w Zagrożeniu w Łodzi, Michałowi Hudolińskiemu ze strony Gotam w deszczu, Dianie Dąbrowskiej z Akademii Włoskiego Kina, Agnieszce Egeman, Odiemu Hendersonowi, Beacie Hołowni, Annie Jóźwiak, Tomaszowi Kopoczyńskiemu, Władimirowi Panfiłowowi, Mateuszowi Stępniowi, Bartkowi Przybyszewskiemu z bloga Liczne Rany Kłute i podcastu o latach 90. Podcastex, blogowi Przygody Scenarzysty prezentującego analizy scenariuszowe, a także portalowi Outfilm oferującemu szeroki wybór filmów o tematyce LGBT+. Im wszystkim bardzo dziękuję. Dziękuję wszystkim wspierającym podcast, a także wszystkim, którzy go słuchają i szerują wiadomości o nim w sieci. W dzisiejszym odcinku opowiem o filmie współczesnym, odchodząc na chwilę od cyklu Classic, a w zasadzie porozmawiam o filmie współczesnym ze znakomitym młodym krytykiem filmowym Maciejem Kędziorą, zastępcą redaktorów naczelnych portalu Filmawka. Tym filmem, który będzie tematem dzisiejszego odcinka, jest Licorice Pizza. To film w reżyserii Paula Thomasa Andersona z roku 2021, o którym mówi się, że może liczyć na co najmniej kilka nominacji oscarowych. Nagrywam ten odcinek w styczniu roku 2022. Porozmawiam dzisiaj z Maćkiem o tym, jakie miejsce w kanonie najnowszego kina amerykańskiego zajmuje Paul Thomas Anderson, a także jak czytać ten film stanowiący rodzaj nostalgicznego powrotu do lat 70. Paul Thomas Anderson, urodzony w roku 1970 w Studio City, czyli w dzielnicy Los Angeles, nazwanej tak na cześć studia filmowego, które założył tam prawie 100 lat temu Mack Sennett, to rzeczywiście jeden z najważniejszych reżyserów kina amerykańskiego. Zadebiutował w roku 1996 filmem Sydney, znanym także jako Heart Eight, a przebojem wdarł się jako 27-latek filmem Boogie Nights, portretującym branżę porno w latach 70. i stanowiącym wyraźne nawiązanie do twórczości Roberta Altmana. Od tamtego czasu można z powodzeniem powiedzieć, że Anderson stał się współczesnym klasykiem. Nazwisko Altmana jako mistrza towarzyszyło mu od samego początku. Asystował mistrzowi przy jego ostatnim filmie pod tytułem Ostatnia audycja. W napisach końcowych to Aż poleje się krew można przeczytać podziękowania czy dedykacje właściwie właśnie dla Roberta Altmana, a jego Magnolia z roku 99 była powszechnie czytana jako hołd dla altmanowskiego na skróty. Ale od tamtego czasu wydaje się, że Anderson znalazł już swój własny styl i podąża absolutnie unikalną, osobną ścieżką w kinie amerykańskim. Ten najnowszy film, Licorice Pizza, dzieje się w roku 1973 i stanowi właśnie rodzaj nostalgicznego powrotu do Los Angeles tamtego czasu. Sam Anderson natomiast wskazuje na dwa filmy młodzieżowe, których tematem jest wchodzenie w dorosłość, które były szczególnie inspiracją dla niego właśnie przy tym projekcie, a mianowicie na American Graffiti George'a Lucasa, nakręcone właśnie w roku 73, i na film Beztroskie lata w Ridgemont High Amy Heckerling z 82 roku, takich klasyk high schoolowego kina z początku lat 80. Co istotne, film jest rodzajem patchworku wspomnień, historii prawdziwych i zasłyszanych. Część z nich dotyczy samego Andersona, ale większość z nich dotyczy Garego Gotsmana, producenta zaprzyjaźnionego z Andersonem, który opowiadał mu o swoich przygodach jako nastoletniego przedsiębiorcy i też aktora dziecięcego w Los Angeles. Gary Gutzman grał w latach 60. jeszcze u boku Lucille Ball, którą obecnie ucieleśnia Nicole Kidman w filmie Amazon Prime pod tytułem Being the Ricardos, swoją drogą, w filmie Yours, Mine and Ours, w którym Lucille Ball wystąpiła u boku Henry'ego Fondy. To była taka familijna komedyjka, w której Gutzman wystąpił właśnie jako nastolatek. I historię Gutzmana jako nastoletniego aktora, ale także właśnie jako trochę szalonego, początkującego przedsiębiorcy, który między innymi próbował handlować łóżkami wodnymi, stały się kanwą scenariusza Licorice Pizza. Gary Gutzman znany jest przede wszystkim jako producent, jako się rzekło, i jego najważniejsze współprace były z reżyserem Jonathanem Demim, zarówno przy dokumentach muzycznych, takich jak Stop Making Sense, jak przy filmach fabularnych, takich jak słynna oscarowa Filadelfia. A zatem Licorice Pizza jest rodzajem filmu z kluczem, być może z wieloma kluczami. Z jednej strony mamy tutaj właśnie postać Gutzmana w filmie nazwanego Garym Valentine'em, z drugiej strony mamy chociażby postać Johna Petersa, w którą wciela się Bradley Cooper. John Peters to taki szalony producent hollywoodzki, wydaje się, że osobowość raczej borderline'owa z jego biografii, a jednocześnie historycznie udokumentowany partner Barbary Streisand i producent jej remake'u Narodzin Gwiazdy. W filmie zastajemy go właśnie jako partnera Streisand w wersji niemalże psychopatycznej, zagranej przez Bradley'a Coopera. Tych kluczy na pewno jest więcej, jeżeli pamiętamy, że Paul Thomas Anderson wyrastał właśnie w Los Angeles, właśnie w Studio City, w tej dzielnicy, o której krążą legendy, przede wszystkim dlatego, że właśnie tam była wytwórnia założona przez Maca Seneta, ale w ogóle całe San Fernando Valley słynie z tego, że jest to właśnie to miejsce, w którym są usytuowane wielkie studia, takie jak chociażby Warner Bros. Czy Disney. To musimy uznać, że całość tego filmu jest rodzajem na pewno filmu lokalnego, to znaczy takiego, który co prawda nam się może bardzo podobać, mnie się bardzo podobał, ale na pewno dla Los Angelinos, czyli dla tych ludzi, którzy oddychają kalifornijskim powietrzem i znają Los Angeles jak własną kieszeń, na pewno jest tutaj o wiele, wiele więcej warstw do rozpakowania i do smakowania. W rolach głównych występują Cooper Hoffman, syn przedwcześnie zmarłego Philipa Seymoura Hoffmana, z którym Anderson nakręcił aż 5 filmów, oraz Alana Haim, o której więcej porozmawiamy za chwilkę z Maćkiem Kędziorą. Film na pewno ma wymiar głęboko nostalgiczny. Z drugiej strony jest filmem nakręconym przez kogoś, kto dorastał w świecie Hollywoodu. Anderson jest synem aktorów. Jego ojciec Ernie Anderson przez wiele lat był głosem telewizji ABC, mówiącym This is ABC i czytającym wiele komunikatów właśnie i reklam w tej telewizji, a także był gospodarzem w latach 60. programu, który prezentował filmy grozy. Tam Ernie Anderson jako rodzaj szalonego hipstera występował we wcieleniu zwanym Gulardi. Gulardi to obecnie także nazwa producenckiej firmy Paula Thomasa Andersona. Sam Ernie Anderson zmarł w roku premiery Boogie Nights i mówi się, że jest pierwowzorem umierającego na raka ojca w filmie Magnolia. To wszystko tam zagranego przez Jasona Robartsa. To wszystko sprawia, że Licorice Pizza jest filmem bardzo wielowarstwowym, bardzo naładowanym detalami. Myślę, że część z nich możemy smakować intuicyjnie, o części z nich dzisiaj powiemy razem z Maćkiem, dopowiadając pewne konteksty, a warto pamiętać, że tytuł filmu, dosłownie znaczący Pizza z Lukrecją, jest odwołaniem do nazwy sieci sklepów z płytami winylowymi. Jak zastanowić się, to płyta winylowa wygląda trochę jak pizza, a jest czarna jak i połyskująca jak Lukrecja, to stąd ta nazwa. Innymi słowy, jest to jednocześnie nawiązanie do czegoś bardzo nostalgicznego dla Andersona i bardzo tajemniczego dla odbiorcy. Więc jestem przekonany, że takich aluzji, których być może część z nich tylko Anderson jest w stanie odczytać, jest w tym dziwnym, dosyć długim, pozbawionym w zasadzie wyrazistej fabuły i linii fabularnej w filmie bardzo, bardzo duża. Działalność Maćka Kędziory w Filmawce czy w podcaście Powtórka z Munka jest wam, mam nadzieję, znana. Polecam ją często u siebie na fanpage'u. Uważam Maćka za naprawdę wybitnego młodego krytyka. Słucham go z ogromnym zawsze zainteresowaniem. Maciek jest także patronem podcastu w trakcie webinarów na żywo, które co miesiąc organizuję. Zachęcam do zapoznania się z progami wsparcia raz jeszcze na Patronite. Zachęcam do udziału w tych webinarach dla patronów. Maciek bardzo często zaskakuje nas wszystkich świetnymi i bardzo oryginalnymi analizami filmów, o których rozmawiamy, i zawsze rozmowa z Maćkiem jest przyjemnością. Rozmowa o kinie to prawdziwy pasjonat i ktoś, kto wkłada także dużo pracy w to, żeby kino rozumieć wieloaspektowo, i naprawdę dowodem tego wspaniałym jest jego podcast o Andrzeju Munku. A zatem pomyślałem, że warto właśnie z nim porozmawiać o filmie Licorice Pizza, jako że jest młodym odbiorcą. Gary Valentine jest młodym bohaterem. Mnie obecnie jest już bliżej do wieku Paula Thomasa Andersona niż do wieku Gary'ego Valentine'a, więc pomyślałem, że nasze spotkanie wokół Licorice Pizzy może być interesujące i owocne. A zatem zapraszam was do posłuchania naszej rozmowy. I jest już ze mną Maciej Kędziora. Cześć Maćku, witaj.
Cześć, dzień dobry.
No, nie potrafię powiedzieć, jak cieszę się, że w końcu nasze ścieżki oficjalnie się przecinają, bo już nieraz było nam dane rozmawiać o filmach przy różnych okazjach, od festiwalowych pogaduszek przy piwie dosłownie, po na przykład webinary Spoilermastera, ale nie tylko. Bardzo śledzę blisko to, co robisz na wszystkich polach i bardzo ci kibicuję. I jestem bardzo ciekaw naszej dzisiejszej rozmowy o filmie Licorice Pizza, czyli najnowszym filmie Paula Thomasa Andersona, który, dodajmy to, ponieważ chcę zacząć, o czym cię już uprzedziłem, od pewnego pokoleniowego wtrętu, który w tym roku ukończy 52 lata. Paul Thomas Anderson, urodzony w roku 1970, i tym filmem w sposób jednocześnie bezwstydny, euforyczny, trochę może melancholijny odrobinę, wraca do lat swojej młodości, czyli do roku 73, w zasadzie nawet do takiego roku, który poprzedza być może jego świadomą egzystencję. W każdym razie jest to film o młodości i pierwszym zakochaniu. I chciałbym zacząć od ogrania też różnicy rocznikowej między nami, ponieważ jesteś w zasadzie chyba o połowę młodszy ode mnie. Powiedz mi, jak ci się oglądało tę nostalgiczną wycieczkę już jednak, powiedzmy sobie, troszkę starszego pana, przynajmniej w średnim wieku, do lat, które wspomina z taką nostalgią. Jak tobie jako młody widzowi ten film się oglądało?
Po pierwsze, jestem oczywiście faktycznie młodym widzem, więc lata 70. nie są w jakikolwiek sposób odniesieniem do mojej nostalgii. Ja mogę wyobrażać sobie, że chciałbym żyć w latach 70. Jestem w pewien sposób nawet ostatnimi czasy do tego zmuszany w kinie, które raczej do tych lat 70. i 80. nieustannie powraca, czy też już coraz bardziej do nawet 90-sów, które również nie są dla mnie punktem odniesienia, ale jestem wielkim fanem Paula Thomasa Andersona, więc każdy film to dla mnie święto, a święto tym bardziej, że mam wrażenie, od czasu pandemii, być może poza Anet Karaksa, nie było filmu tak bardzo wyczekiwanego i tak szeroko dyskutowanego. Po raz pierwszy czułem się częścią dyskursu i bardzo mi tego brakowało, więc z tego chociażby powodu powrót do Licorice Pizzy i powrót do kina, powrót do Paula Thomasa Andersona było dla mnie wspaniałym doświadczeniem. Ale seans był również bardzo intrygujący, bo nie spodziewałem się do końca tego. Spodziewałem się większej dawki intertekstualności, spodziewałem się większej dawki nawiązań. Oczywiście jest ich tu masa, ale one nie stoją tak naprawdę w rdzeniu, mam wrażenie, fabularnym. W rdzeniu fabularnym stoi to, co być może na uboczu było w latach 70., co było na uboczu kina i na uboczu przeróżnych narracji, czy to literackich, czy nawet teatralnych. I to było chyba urzekające byli też bohaterowie, bo po raz pierwszy w życiu w kinie Thomasa Andersona nie interesowała mnie narracja, nie interesowała mnie gra aktorska, nie interesowało mnie nawet koncepty wizualno-artystyczne, jakie Paul Thomas Anderson zawsze miewał, tylko interesowała mnie główna bohaterka Alana Kane i interesował mnie główny bohater w postaci Garego Valentine'a. I to było niesamowite i to było również bardzo fascynujące.
Powiedziałeś o tym, że lata 70. nie są dla ciebie, że tak powiem, naturalnym habitatem. Dodam oczywiście, że dla mnie też, nie? Jako urodzonego w 82 roku, na dodatek w Polsce, a nie w słonecznej Kalifornii. Natomiast, no właśnie, chciałbym spróbować z tobą tak powoli zmierzyć się z tym filmem, który mnie bardzo zaskoczył, chyba tym, po pierwsze, że jest niesłychanie ciepły, to pierwsze chyba, co mi przychodzi do głowy, i że jest chyba najbardziej przystępnym z filmów Andersona. Mam wrażenie, że w tych filmach, i teraz nie wiem, czy dobrze liczę, czy to jest jego 8 czy 9, chyba 9 jest to jego film, tak? Że w jego filmach zazwyczaj jest jakaś taka doza dystansu, która bywa, powiedziałbym po angielsku, quirky, to znaczy taka właśnie ekscentryczna, ale nadal przyjemna, a czasami bywa trochę odpychająca. Zwłaszcza bym zwrócił uwagę na drugą połowę filmu Mistrz, który wydaje mi się takim najbardziej ekstremalnym filmem Andersona, ale też filmem po prostu trudnym w oglądaniu z bardzo wielu powodów. I tutaj otwartość tego filmu, jego taka pewna słoneczność, powiedziałbym uśmiech, który bym zrównał z uśmiechem od twórców głównych ról, o których zaraz powiemy, jest czymś, co znowu posłyszę się niestety anglicyzmem, takim welcoming, takim bardzo właśnie, no chyba przystępnym, to jest to słowo. Czy też to tak odebrałeś?
Po pierwsze, a propos twórczości Paula Thomasa Andersona, ja nawet bym powiedział, i to nie jest, broń Boże, zarzut, choć wiem, że to słowo zazwyczaj kojarzy nam się pejoratywnie, powiedziałbym, że ona jest bardzo często wykoncypowana, że ja zawsze zauważam w każdym filmie Paula Thomasa Andersona jakiś koncept, który miał szczególnie napędzić ten film, i od samego początku kariery, nawet od Ryzykanta, który jest dość po prostu narracyjnym filmem, mam wrażenie, że były tam koncepty, które Paul Thomas Anderson wymyślił i stwierdził, że wokół tego obuduje narrację. Zawsze tak lubię wierzyć, że w moim ulubionym filmie Paula Thomasa Andersona, czyli W nici widmo, pojawił się ten pomysł z grzybami i wokół tych grzybów i wokół marzenia Paula Thomasa Andersona, żeby zrobić film w Londynie, powstała po prostu cała misterna narracja. Podobnie było chociażby chyba przy Wadzie ukrytej, gdzie po prostu chciał zaadaptować Pęczona, zastanowił się, jak zaadaptować Pęczona i wymyślił sobie koncepcję zbudowania całości narracji wokół postaci granej przez Joaquina Phoenixa. Tutaj faktycznie jesteśmy zapraszani, ale z drugiej strony, znów jesteśmy w końcu w świecie PTA, który nie jest tak oczywisty, mam wrażenie, że jesteśmy również odrzuceni, bo tak naprawdę nie mamy fabuły, nie mamy czego się chwycić w tym filmie, nie mamy celu, do którego zmierzają bohaterowie, a przecież w latach 70., oczywiście poza nowojorską awangardą, która była w latach swojej świetności, tak naprawdę zazwyczaj mieliśmy filmy klasyczne hollywoodzkie, zwłaszcza tworzone w Kalifornii, które miały cele, które nas dokądś prowadziły, które opowiadały jakąś historię, gdzie my czuliśmy się jakkolwiek zaangażowani. Tutaj mamy wrażenie, że po prostu oglądamy losy bohaterów. I znów wracam do tego, że bohaterowie są dla tego filmu absolutnie najważniejsi, przewyższają swoją jakąkolwiek statusem ważności fabułę, ale faktycznie jest to film otwierający również do tego, że nie jest aż tak bardzo przyszyty intertekstualnością, czyli w przeciwieństwie chociażby do innego filmu, który zrealizował kumpel Paula Thomasa Andersona, mam nadzieję, że jeszcze przyjdzie nam czas na to, żeby w ogóle zastanowić się o tym pokoleniu lat 90. wśród twórców i twórczyń amerykańskiego kina, bo to jest faza niesamowitych talentów, którzy debiutują w tym okresie, ale kiedy Quentin Tarantino robi przed pandemią jeszcze film pewnego razu w Hollywood, to mam wrażenie, że ten film może odrzucić ilością mnogości nawiązań, które trzeba zrozumieć. Powiem więcej, nawet w Boogie Nights Paul Thomas Anderson zarzuca nas znacznie większą ilością nawiązań, które w pewien sposób trzeba zrozumieć, a tym bardziej w Wadzie Ukrytej, gdzie te kody, które rzucają bohaterowie, są absolutnie kluczowe do zrozumienia. Tu faktycznie pod względem naszej wiedzy nie musimy wiedzieć wiele, ale odpowiedzmy sobie na pytanie dlaczego. Bo Gary Valentine, przez którego oczy patrzymy na ten świat, nie wie wiele. On ma nawet problem z tym, żeby zdefiniować, czym jest kryzys paliwowy, który uświadamia mu Alana Kane w jednej ze scen, wskazując na przemowę Richarda Nixona i pytając, you've known about this?
Tak, tak, to jest świetna, świetna scena. No od razu mi się dużo tematów pojawia, o które chcecie jeszcze wypytać. Ja bardzo tak chcę po kolei do nich podejść, bo jest ich rzeczywiście tu kilka. Zacznę może jeszcze od kwestii obsadowej, dlatego że tak, to jest film, który tworzy coś innego niż fabułę, coś innego niż intrygę. To nie jest film, dzisiaj będzie dzień anglicyzmów w Spoilermasterze, plot-driven. Zdecydowanie nie jest plot-driven. To jest film, który jest napędzany przede wszystkim atmosferą i czymś, co bym nazwał znowu environment, czyli pewnym takim właśnie światem. Nazwijmy to światem. I świetnie wskazałeś na Tarantino. Oczywiście te filmy już ze sobą są zestawiane. Notabene, z tego co pamiętam, pewnego razu w Hollywood to jest chyba też 9. film Tarantino. A jeżeli pamiętamy o magicznym przejściu pomiędzy 8. i 9. filmem, wskazuję teraz na Felliniego i jego 8,5, prawda? Czyli taki moment, kiedy najwyraźniej następuje przesilenie u wielu filmowców, to też możemy sobie dopisać pewną autobiograficzną czy magiczną tutaj symbolikę. Natomiast tak, ten film tworzy tę Kalifornię roku 73. Pozwala nam się rozsmakować w teksturach, fakturach, przedmiotach, nawet w no, szczególnych artefaktach, tak? Tamtego czasu. Niektóre z nich są wręcz częścią szkieletowej fabuły, jak chociażby łóżko wodne. Ale wracam do wykonawców, bo mam wrażenie, że ich osobowości są niesamowicie ważne. Ani Cooper Hoffman, ani Alana Haim nie są profesjonalnymi aktorami. To jest bardzo istotne. Oczywiście Cooper Hoffman to syn zmarłego przedwcześnie Filipa Seymoura Hoffmana, z którym Anderson nakręcił aż 5 filmów, a Alana Haim jest, jeśli dobrze rozumiem, przede wszystkim piosenkarką. Czy to jest taki sam ruch, jak, zachowując wszelkie proporcje, wykonał w Polsce polski reżyser Tomasz Chabowski w piosenkach o miłości, zatrudniając Justynę Święs z zespołu The Dumplings i wokół niej trochę budując ten film? Opowiedz troszkę o tym kontekście, bo on nie jest mi do końca znany.
Jasne. Po pierwsze, powiedzieć, że Alana Haim jest tylko wokalistką, to dosyć uproszczenie, bo o ile jeszcze przy Justynie Święc, która też jest instrumentalistką, można powiedzieć, że tak jest, bo faktycznie w zespole The Dumplings raczej grywał Kuba Karaś, a Justyna Święc raczej śpiewała, to tutaj mamy do czynienia z multiinstrumentalistkami, które wykonują, bo trzeba pamiętać, że Alana Haim na ekranie nie pojawia się sama, pojawia się również Daniel Haim i Este Haim, czyli cała rodzina Haim się pojawia na ekranie. I to były siostry, które tworzyły muzykę od bardzo długiego czasu. I w tej momencie, który opowiada o tym, jak poznały Paula Thomasa Andersona, mamy w ogóle absolutną, euforyczną, welcoming atmosferę, o której już mówiliśmy dzisiaj. Bowiem tutaj mam cytat z Alany Haim jeszcze przed w ogóle Licorice Pizzą, czyli z roku 2020, kiedy dla Vanity Fair jako Haim opowiadały o ich wideoklipach i o ich relacji z Paulem Thomasem Andersonem i o tym, jak się poznały. I Alana Haim mówi, że pewnego dnia na imprezie, na której był Paul Thomas Anderson, była również ich przyjaciółka Asa Takone z zespołu Electric Guest i usłyszała, że Paul Thomas Anderson przy jednym ze stolików albo przy jednym z parapetów, nie wiem jak duża była ta impreza, trudno mi ocenić, opowiadał o tym, że jest absolutnie zafascynowany zespołem złożonym z 3 sióstr, które śpiewają z Walii, bo trzeba pamiętać, że wszystko dzieje się w tej samej dolinie, w której umieszcza swoją akcję Paul Thomas Anderson, z której się wywodzi, w której również były wychowywane siostry. Powiem więcej, Alana Haim przywołuje bardzo ważną ciekawostkę. Myślę, że te trivia są bardzo ważne akurat w przypadku Licorice Pizzy, bowiem mama Alany Haim, mama, która również się na ekranie powołuje, była nauczycielką Paula Thomasa Andersona, kiedy on miał od 6 do 8 lat i po prostu on o tym nie pamiętał. On nie pamiętał, że to są te same Haim, których matka ich uczyła, ale tak było. Po prostu matka edukowała go i podobno był jej ulubionym uczniem, albo przynajmniej jednym z ulubionych uczniów. I pewnego dnia ta przyjaciółka Asata Kone mówi, że Paul Thomas Anderson dał jej maila, żeby Haim odezwały się do niego, żeby po prostu pogadały. Wiemy, że Paul Thomas Anderson nawiązywał nieraz współpracę z muzykami. No, naczelnym jest przykład Johnny'ego Greenwooda. On również realizował teledyski, chociażby do zespołu Radiohead 3 nakręcił w roku 2016. Mamy w głowie chociażby też film Anima zrealizowany z Tomem Yorkiem dla Netflixa, czy taki bardzo nieznany, mam wrażenie, w twórczości Paula Thomasa Andersona dokument Jun-un, mam nadzieję, że dobrze go wymawiam, z roku 2015. 52-minutowy dokument, który po prostu dokumentuje to, jak powstaje jedna z płyt. Jednym z członków zespołu jest sam Johnny Greenwood. I Haim się do niego odezwały, spotkały się, zaczęły rozmawiać. Były w ogóle zestresowane, bo były chociażby wielkimi fankami Maji Rudolph, żony Paula Thomasa Andersona. Mówiły, że to jest ich ikona i w ogóle były oszołomione tym, że Paul Thomas Anderson chce z nimi porozmawiać i chce z nimi cokolwiek zrobić. Jeden z pierwszych teledysków, który powstał, to teledysk Nomen Omen Valentine. Valentine od studia nagraniowego, w którym Haim nagrywają swoje płyty. Ja pozwalam sobie sądzić, że również stąd być może nazwisko Garego Valentina jako głównego bohatera filmu. I Paul Thomas Anderson jako meloman, fan muzyki, przyjechał pewnego dnia, żeby po prostu posłuchać, jak Haim gra w studiu. Oglądał proces tworzenia muzyki i stwierdził: kurczę, muszę to nagrać. Siostry były zaskoczone, ale co chcesz nagrać? No to jak gracie. I faktycznie z tego powstał wideoklip Valentine, który trwa 14 minut i jest połączeniem trzech piosenek, które wykonuje zespół Haim. Później oczywiście ta współpraca zaczęła się rozrastać. Teraz tak naprawdę cały czas współpracują wręcz przy teledyskach i Paul Thomas Anderson stworzył być może jedno z bardziej ikonicznych imaginariów współczesnych teledysków, jeśli chodzi o zespoły, bowiem Haim, to na to też zwraca uwagę, mam nadzieję, że nie przekręcam imienia, Margaret Talbot w swoim eseju dla New Yorkera o Haim Dancing i o w ogóle zespole Haim, jak niesamowite w perspektywie tego, jak wygląda Dolina, jest ukazanie trzech sióstr w Los Angeles na absolutnie opustoszałych ulicach, w mieście, które według takiego stereotypu wszyscy poruszają się w samochodach, a nikt nie chodzi po Los Angeles, które po prostu przemieszczają się, idą wprost na kamerę na opustoszałych całkowicie ulicach, ale idą tylko dlatego, że nagrywają tak wystarczająco rano. I później ten Haim Walk, Hood Haim, jak można byłoby to przetłumaczyć na polski, pojawia się w każdej, tak naprawdę w każdym spotkaniu, w każdym teledysku Haim, po prostu jedna z nich idzie na kamerę, jedna siostra albo trzy siostry razem, i w ten sposób powstała współpraca Paula Thomasa Andersona z Haim. Magiczna, magiczna jak ten film. Mam wrażenie, że ta frywolność, którą Paul Thomas Anderson podkreślił, że była dla niego niesamowitym impulsem pobudzającym do Licorice Pizzy, powiedział: robiłem teledyski z Haim nieraz i to, co mnie najbardziej urzekało, to te momenty, w których po prostu mogliśmy biegać po Los Angeles, mogliśmy chodzić po Los Angeles, ja mogłem ich śledzić po prostu z kamerą i realizować razem z nimi teledyski. I to chciałem przenieść również do Licorice Pizzy. I mam wrażenie, że to mu się udało i ta współpraca bardzo mocno przekłada się na to, jakim językiem opowiada jego najnowszy film.
To jest bezcenny trop i także to, co powiedziałeś o tym, że Anderson jest melomanem, oczywiście od jego najwcześniejszych filmów często się mówi o tym, jak on wspaniale komponuje nomen omen swoje ścieżki dźwiękowe, oczywiście w znaczeniu czy to zlecania muzyki, czy to dobierania muzyki. Wiemy na przykład, że Magnolia powstała tak naprawdę z inspiracji piosenkami M.M. Mann, o której on też poprosił o skomponowanie kilku i wokół tych piosenek rozgrywa się akcja i tak dalej. Ale przecież sam tytuł filmu Licorice Pizza odsyła nas właśnie do płyt, ponieważ chodziło o nazwę sklepu płytowego dzieciństwa, takiej sieci, którą zapamiętał z dzieciństwa Paul Thomas Anderson, dosłownie pizza z lukrecją, no czyli krążek winylowy, tak? Czarny, połyskujący krążek, to stąd wzięło się, czyli w pewnym sensie jest to film, który jakoś tam wyrasta w ogóle z ery analogu właśnie i winylu. Natomiast to, o czym mówisz, cały czas jeszcze trzymam się i Alany Haim, ale także Coopera Hoffmana, który samą swoją fizycznością i egzystencją wnosi pamięć po swoim ojcu, który no przecież w kinie Andersona był niesłychanie ważną postacią, wręcz takim trochę aktorem, fetyszem, takim, który bywał czasami w mniejszych rolkach, czasami jak w Mistrzu w ogromnej roli, ale jednak to był bardzo ważny współpracownik. Jak odebrałeś tą rolę Coopera Hoffmana? Mam wrażenie, że od tego, jak w ogóle go odbieramy na ekranie, zależy też od razu, jak odbierzemy cały film.
Szczerze powiedziawszy, dla mnie, i to może jest wyjątkowe, w kontekście filmów Paula Thomasa Andersona, ale zrobię taki szerszy kontekst, żeby sprowadzić się do oceny roli zarówno Coopera Hoffmana, jak i Alany Haim. Czyli każdy film Paula Thomasa Andersona dotychczas, uważam, miał zarówno role żeńskie, jak i role męskie. Ale kogo pamiętamy z imaginarium filmów Paula Thomasa Andersona? Pamiętamy Burta Reynoldsa z Boogie Nights, pamiętamy Marka Wahlberga z Boogie Nights, pamiętamy Adama Sandlera z Lewego Sercowego, zresztą, który zainspirował później, mam wrażenie, Uncut Gems, pamiętamy Filipa Seymoura Hoffmana z Lewego Sercowego. W Aż poleje się krew pamiętamy Daniela Day-Lewisa i Paula Dano. W Mistrzu również pamiętamy starcie Hoffmana z Feniksem, w Wadzie Ukrytej pamiętamy Feniksa, w Nici Widmo. Tu można było powiedzieć, że pamiętamy Leslie Manville, ale raczej i tak wszyscy skupiają się w recepcji krytycznej na tym, że to Daniel Day-Lewis, oczywiście też ze względu na to, że to tam po tym filmie ogłosił przejście na artystyczną emeryturę Daniel Day-Lewis. To nie jest tak, że nie było przecież postaci kobiecych w kinie Paula Thomasa Andersona, bo była chociażby Julianne Moore w Boogie Nights, czy Emily Watson w Lewym Sercowym. Zresztą Emily Watson powinna być równie ważną postacią Lewego Sercowego, w końcu mówimy o romansie, ale jednak mimo wszystko te role gdzieś nikły przy tym, co było najciekawsze, tak, czyli przy tych wielkich, barokowych momentami rolach Daniela Day-Lewisa. A przychodzimy do Licorice Pizzy i po raz pierwszy mam wrażenie, że w centrum fabularnym, mimo tego, że patrzymy na świat oczami protagonisty, bo mam wrażenie, że jednak jest to jakiś punkt fokalizacji narracyjnej, oczy Garego Valentine'a i jego percepcja świata, w centrum filmu, podobnie jak w centrum plakatu Licorice Pizzy, stoi Alana Haim, stoi Alana Kane, jej bohaterka, i po raz pierwszy w tej recepcji krytycznej, po raz pierwszy w sposobie, w jaki patrzymy na świat, to jednak o jej roli pisze się znacznie więcej niż o roli współpartnera ekranowego. I nie dlatego, że Cooper Hoffman gra źle, bo uważam, że jest to bardzo udana rola, tylko mam wrażenie, że znacznie bardziej złożona jest postać Alany Kane, bo Cooper Hoffman jest po prostu tylko i aż wonderkidem, stereotypem, który w filmie oglądamy nie od dziś, oglądamy go również w telewizji. Moje pokolenie, mam wrażenie, że w pewien sposób może i twoje, albo może pokolenie 30-latków, raczej pamięta animację Cartoon Network. Wychowywaliśmy się na Laboratorium Dextera, czyli na dziecku, które biegało i umiało z miejsca zrobić wszystko. Wychowywałem się na Finaszu i Ferbie, którzy, kiedy mama wyjeżdżała, budowali niesamowite wynalazki, potrafili stworzyć Luna Park, potrafili absolutnie wszystko i byli po prostu wspaniałymi dziećmi, które mogły zrobić z miejsca, zbudować i podbić świat. Ale nie patrzyliśmy na kino lat 70., nie patrzyliśmy na seriale lat 70. i nie widzieliśmy postaci takich jak Alana Kane, która czasem, gdy zostaje sama w kamerze, zwłaszcza w tym bardzo sprawnie przeciągniętym momencie wstępu do Licorice Pizzy. Bo patrzymy na Garego, patrzymy na jego, znów tym razem ja się posłużę anglicyzmem, na ten banter między nimi, na to odbijanie słownego ping-ponga i mam wrażenie, o jak zabawnie, o jak przyjemnie, o jak fajnie. I wreszcie Gary schodzi, zrobił sobie zdjęcie, był showmanem, wychodzi i mamy 5 sekund, 10 sekund, kiedy Alana Kane jest molestowana przez fotografa. I widzimy na jej twarzy, ona nie reaguje fizycznie, nie zwraca się do fotografa, ale na jej twarzy, w jej mimice widzimy ten moment zamrożenia. Widzimy, że mamy w tym bardzo pozytywnym świecie, w tym świecie oblanym lukrecją tytułową, mamy punkt offsetting. Mamy coś, co nas absolutnie wybija. Jest taki zwrot jak akupunktura wizualna, która nas wybija takim po prostu tknięciem igły z tego komfortu, który sprawia nam seans. I mam wrażenie, że to właśnie są te momenty, w których skupia się istota filmu, czyli właśnie na roli Alana Kane, co nie znaczy, że nie podobała mi się rola Coopera Hoffmana. To jest bardzo, bardzo udany debiut ekranowy i życzę mu jak najlepiej, ale gdzieś ten więcej wątków, więcej uroku, a przede wszystkim więcej być może centralnego punktu fabuły znajduje jednak w postaci granej przez Alan Haim.
To ja się zupełnie zgodzę, doprecyzuję moją myśl. Chodziło bardziej mi o to chyba, że gdyby było tak, że Cooper Hoffman zagrałby swoją postać Garego Valentina, chociażby, no nie wiem, z odrobiną domieszki czegoś takiego jak creepy, idąc dzisiejszym anglojęzycznym tropem, to moglibyśmy odrzucić cały film, dlatego że gdyby tam była ta domieszka czegoś, co by było, że tak powiem, takim twardym stalkingiem postaci Alany Haim, to myślę, żeby wszystko się wykoleiło, natomiast przez to, że jest z nim taka jakby pewna miękkość i słodycz, być może jak ta Lukrecja, to jednak jakby przyjmujemy te jego rozmaite awanse za dobrą monetę, bo bardzo chcę się teraz odwołać do sekwencji otwierającej, o której mówiłeś, która uważam, że jest świetna, ale też jest niesłychanie paradoksalna. Faktycznie wszystko kończy się tym jakimś aktem naruszenia cielesnej nietykalności przez tego fotografa, ale przecież wszystko zaczyna się od sceny ściśle narcystycznej, przy czym sceny narcystyczne zazwyczaj były rezerwowane w kinie dla kobiet. Tutaj to właśnie Gary Valentine, czyli nasz Cooper Hoffman, w pierwszym ujęciu filmu jest pokazany przed lustrem, kiedy można powiedzieć stroi się, albo przynajmniej szykuje się, prawda, przeczesuje sobie włosy, chce wyglądać jak najlepiej. Oczywiście w tle jest totalnie sztubacki numer z wysadzeniem w powietrze muszli klozetowej, czyli jesteśmy w krainie, chciałoby się powiedzieć, właśnie sztubackich żartów, ale on patrzy w lustro. I co ciekawe, już od razu Anderson bunduje coś interesującego, bo kiedy po raz pierwszy widzimy Alanę Haim, to ona właśnie chce udzielać lusterka. Ma lusterko dla tych dzieciaków, które przygotowują się do zdjęć i mówi grzebyk, lusterko. My dobrze wiemy, że Gary już, że tak powiem, dokonał, prawda, tej toalety, powiedzmy, ale tak czy siak on ją właśnie zaczepia na to lusterko, prawda? Innymi słowy widzimy jakby jego pewną przemyślność, no oczywiście wszystko kulminuje dla niego zrobieniem tego zdjęcia, prawda? Czyli w pewnym sensie no on został jakoś tam uwieczniony w tej wersji, w jakiej chciał, ale to tak naprawdę chciał dobrze wyglądać dla niej i oddaję ci głos.
Ja mam w ogóle wrażenie, że cała twórczość Paula Thomasa Andersona skupia się na mniej lub bardziej egocentrycznych mężczyznach. Każda postać w twórczości protagonista w pewien sposób chce coś innym udowodnić, wpisać się w schemat, udowodnić, że jeszcze może albo już może. I znów przepraszam, ale muszę prześledzić karierę, żeby pokazać, jak to się buduje. Zobaczmy chociażby na Boogie Nights. No ostatnia scena w lustrze, gdzie Mark Wahlberg, Derek Diggler próbuje pokazać, że jeszcze może. I to jest jego najważniejsza myśl przewodnia drugiej połowy tego filmu, ale pierwszej połowy, kiedy Burt Reynolds chce udowodnić, że może podbić świat jako reżyser. W Ryzykancie również mamy nacechowanie egocentryczne, gdzie wszyscy chcą udowodnić, że jeszcze mogą, że mogą być gangsterami. W Aż poleje się krew przecież mamy najlepszy przykład egocentrycznego maniaka, który chce podbić świat i jedyne, na czym mu zależy, to na własnym sukcesie. Można się zastanawiać, czy na przykład w Wadzie Ukrytej mamy do czynienia z takim bohaterem, ale jednak mam wrażenie, że Joaquin Phoenix, poszukując swojej byłej dziewczyny, poszukuje jej raczej dla własnych celów, żeby udowodnić, że jest świetnym detektywem, mimo tego, że jest detektywem, który nadużywa narkotyków, ale przede wszystkim mam jednak ogromne przeświadczenie, że chodzi również o to, że uważa, że on jest znacznie lepszym partnerem niż ktokolwiek inny dla tej dziewczyny i dlatego nie może pogodzić się z tym, co mu się wydarza. Z drugiej strony również postać Josha Brolina ma ogromne egocentryczne problemy ze sobą, choć później oczywiście poznajemy trochę drugie światło padające na wadę ukrytą. Tak samo jest przecież z głównym bohaterem Nici Widmo, czy cokolwiek innego chce zrobić postać Daniela Day-Lewisa, niż udowodnić, że jest tak silnym mężczyzną, że jest w stanie przeżyć w związku, gdzie musi jeść trujące grzyby, ale jest tak mocny, jest tak silnie zbudowany, jest tak usposobiony fizycznie, że jest w stanie przeżyć to cierpienie, pokazać, że jeszcze może, a mam wrażenie, że cała Licorice Pizza to udowodnienie, że Gary Valentine już może być dorosły, już może być mężczyzną, już może mieć żonę, który bardzo mu na tym zależy i bardzo mu zależy na tym, żeby już zostać nazywanym dorosłym, żeby już być wielkim biznesmenem, wszyscy chcieli patrzeć na niego, bo on chce się przeglądać w lustrze i chce, żeby każdy wzrok padał na niego tak jak jego wzrok właśnie odbijany przez to lustro.
To bardzo ciekawe i pozwól, że podążę nicią widmo, którą właśnie rozsnuwasz, ponieważ no to w ogóle kieruje nas w stronę postaci, nazwę to roboczo, starych malutkich w twórczości Andersona. Myślę też o małym chłopcu, który popisuje się wiedzą, oczywiście po to, żeby zaskarbić sobie ojcowskie uczucia w Magnolii. To jest także trop, oczywiście Derka Diglera, czyli postaci, o której mówisz, który w pewnym sensie jest jeszcze dzieciakiem, ale już z drugiej strony właśnie poprzez to, że ma pewien dar w postaci tego wielkiego przyrodzenia, jakby zdobywa sobie pozycję w świecie porno. I tutaj to też jest, i tutaj mamy ogromny kontrast pomiędzy właśnie tą taką jeszcze dziecinną aparycją Garego, czyli Coopera, a tą jego marzeniem o pełnej dojrzałości, także seksualnej. Moment, w którym on jeszcze z tym misiem pluszowym w tej piżamie na scenie, udając jedno z dzieciaków w serialu, w którym gra, mówi, że chyba w polskim tłumaczeniu zaliczyłem trzy myszki, tak, w oryginale Three Beavers. To jest taki moment zderzenia właśnie tej takiej jeszcze, chciałoby się powiedzieć, przedszkolnej niewinności, już z takim językiem, którego nie powstydziłby się Derek Diggler w Boogie Nights, prawda? No i za to oczywiście obrywa bardzo mocno po głowie od symbolicznej matki, czyli tutaj swojej, powiedzmy, reżyserki czy showrunnerki, która po prostu no, spuszcza mu za to niezłe lanie, więc jest to interesujący moment, zwłaszcza, że w tle, dosłownie w kulisach, czeka jak najbardziej dojrzalszy fizycznie partner, który zaczyna poniekąd uwodzić naszą postać Alany Haim, prawda?
Tak, zresztą ja mam wrażenie i tu być może takie pierwsze wyznanie, które będzie, nie wiem czy tak spójne z tym, co się sądzi o Licorice Pizzy, ale mam wrażenie, że to też samo zauważała w swoim eseju dla Vogue Adriana Prodeus, że my tak naprawdę nie mamy do czynienia z filmem o relacji romantycznej, przynajmniej dla mnie. My nie mamy do czynienia z miłością między bohaterką i bohaterem. My mamy co najwyżej do czynienia z fascynacją, jaką główny bohater obdarza główną bohaterkę i przyjaźnią, jaką główna bohaterka daje jemu, bo tak naprawdę bohaterka Alany Kane w żadnym momencie nie pozwala sądzić głównemu bohaterowi, że ma wobec niego jakiekolwiek intencje romantyczne, miłosne, a co najwyżej miłość przyjacielską, która też jest jakimś bardzo ważnym uczuciem. To też podkreśla w wielu wywiadach Paul Thomas Anderson, że my tak naprawdę mówimy o best friendship. They are best friends. To bardzo często się przejawia. Czyli nie mówimy o miłości, nie mówimy o tym, nie mamy tutaj trendów z komedii romantycznych, tylko mamy po prostu relację przyjacielską o ludziach, którzy chcą znaleźć kogoś bliskiego, ale nie na stopie miłosnej, tylko na stopie przyjacielskiej, żeby spędzać z kimś czas z różnych powodów. Gary dlatego, że chce się poczuć dorosłym, a Alana dlatego, że jest często porzucona przez system, bo co ten system jej oferuje? Ten system oferuje jej odrzucenie na każdym stopniu przez patriarchat, przez mężczyzn, bycia wykorzystanym przez złych mężczyzn na różnych połach. Przez fotografa, przez Jacka Holdena, który tak naprawdę egocentrycznie skupia światła na siebie i zrzuca ją z motoru, czy nawet w pewien sposób przez burmistrza granego przez Benego Safdie, który jednak, mimo tego, że można uznać, że jest dość pozytywną postacią, to z drugiej strony wykorzystuje ją także. Wykorzystuje ją, dając jej w pewien sposób nadzieję na to, że zaprasza ją na randkę, ale okazuje się, że traktuje ją protekcjonalnie tylko jako zabezpieczenie przed tym, żeby nikt nie dowiedział się o tym, że tak naprawdę jest gejem i że ma partnera, z którym chciał spędzić romantyczny wieczór. Więc Alana Kane de facto nie ma innej możliwości, nie ma innej drogi, żeby zarobić, żeby przeżyć, żeby się odnaleźć w rzeczywistości.
To prawda. Myślę też, że tak, jeżeli już mielibyśmy tutaj właśnie w tę stronę iść, takich fałszywych ścieżek męskości pokazanych w tym filmie, no to najbardziej karykaturalną zdecydowanie i też chyba najśmieszniejszą oferuje Bradley Cooper, prawda? Który tutaj pojawia się w pewnym momencie jako John Peters, postać notabene prawdziwa, no ale jest pokazany jako absolutny, znaczy właściwie jest pokazany jako psychopata, tak to trzeba wprost powiedzieć. I oczywiście słuchacze pamiętają te sceny. I też w tej litanii pewnie trzeba by ustawić jakoś ojca Alany Kane, który co prawda nie jest pokazany jako psychopata, to na pewno nie, ale jest jednak pokazany jako ktoś bardzo, chyba za bardzo nawet rygorystyczny, tak, przesłuchujący swoją córkę po powrocie do domu, a potem wyrzucającym w zasadzie jej potencjalnego chłopaka z domu, dlatego że nie jest wierzącym Żydem, albo po prostu, że nie jest wierzącą osobą.
Ja tylko dodam, że Alana Haim powiedziała, że to była faktyczna historia, że jednego wieczoru w czasie szabatu faktycznie zdarzyło im się, że nie ona, ale środkowa siostra, teraz nie chcę popełnić błędu, wydaje mi się, że to była Este, zaprosiła swojego chłopaka, który również okazał się ateistą i doszło do tej samej sytuacji. Podzieliła się tą obserwacją z Paulem Thomasem Andersonem, który zgodził się umieścić tą scenę w scenariuszu, bo po prostu zdecydował, że będzie mu ona działać, tylko oczywiście zmienił siostrę, która przyprowadza chłopaka do domu rodziny Haim.
Oczywiście myślę, że nie da się skonstruować z tego filmu jakiegoś takiego spójnego systemu filozoficznego. Myślę, że to jest wbrew temu filmowi. Myślę, że ten film jest rodzajem kolażu, nazwijmy to zeszytu z wycinkami, takiego trochę koraliku wspomnień, które są nanizane przez Andersona. Ale jednak koniecznie chciałbym cię zapytać, jak widzisz ten film, no w tym całym łańcuszku andersonowskich wizji, bo jednak chyba czujemy, że tam jest coś bardzo spójnego. Na przykład, jeżeli chodzi właśnie o postaci męskie, na przykład, jeżeli chodzi o w ogóle o zjawisko na przykład reżyserowania. W Boogie Nights Burt Reynolds jest reżyserem także pan Woodcock z Nici Ukrytej, który reżyseruje swoje modelki. I tutaj w co najmniej jednej scenie znowu sobie pomyślałem, aha, znowu mamy reżysera. Oczywiście myślę o scenie, w której Alana idzie do agentki naszego Garego i Gary tak naprawdę jej mówi, co ona ma mówić, żeby tam zaistnieć w branży filmowej. Pomijam fakt, że gdzieś tam na marginesie jest obecna często Maja Rudolph, która też tutaj, żona, tak jak wspomniałeś, Andersona, która występuje w tym filmie, występowała też w Wadzie Ukrytej. Ale jak czytasz właśnie, jaki jest w ogóle główny andersonowski temat, twoim zdaniem?
Głównym andersonowskim tematem, mam wrażenie, są różne fantazje, które chcą spełniać swoi bohaterowie i uważają, że są w tym idealni i mają różne pomysły na siebie, albo wpasowują się w jakieś koncepcje, albo po prostu tak się przydarza, mam wrażenie, że w lewym sercowym często tak się przydarza, ale też główny bohater lewego sercowego to jedyny wyjątek, który mam wrażenie, że bardziej systemowo przez swoje siostry jest wrzucany w jakieś konwencje, które nie są dla niego, albo przynajmniej on nie chciałby być ich częścią, ale też w centrum filmów Paula Thomasa Andersona, i to jest w ogóle bardzo intrygujące, ci, którzy znają być może moje poglądy, wiedzą, że nie jestem zbyt wielkim fanem kapitalizmu w swojej najczystszej postaci, ale mam wrażenie, że jednak filmy Paula Thomasa Andersona pokazują nam różne sposoby zarabiania i różne sposoby tego, jak dorobić się, jak zarobić ogromne pieniądze albo mniejsze, w przypadku Wady Ukrytej, gdzie główny bohater nie ma tych pieniędzy i nie może zarabiać, albo znacznie większe, i to jak zjada nas kapitalizm w postaci Daniela Day-Lewisa w Aż poleje się krew, gdzie przecież mamy pokaz, że ten majątek całkowicie nam przysłania wyobraźnię i przesłania realistyczne myślenie. I jeszcze poszukując takich scen, o których myślę i które powracają, i pozostając również przy fantazjach, zobaczmy na to, jak patrzy na Johna Petersa i jak patrzy na Jacka Holdena ten film, czyli na rolę Bradleya Coopera i Shona Penna. Po pierwsze, mam wrażenie, że 20 lat temu to oni staliby w centrum tego filmu. W sensie 20 lat temu Paul Thomas Anderson uwielbiał tak bardzo przerysowane role. uwielbiał mieć szalonego Bradleya Coopera w roli głównej, który do ekstremum wręcz aktorskiej metody się posuwa, żeby zagarnąć ekran cały dla siebie. To robili aktorzy Paula Thomasa Andersona od samego początku. Nawet Philip Seymour Hoffman w Lewym Sercowym ma tylko kilka minut, ale zagarnia cały ekran dla siebie swoją niesamowitą ekspresją sceniczną. I zawsze mówiliśmy o tych rolach, że aktorzy zagarniają ekran dla siebie. Ale skąd to się wzięło? Myślę, że od tego, że dla Paula Thomasa Andersona jednym z najważniejszych reżyserów jest Martin Scorsese. I gdy patrzy na Martin, no zresztą cytat z Wściekłego Byka pod koniec Boogie Nights jest jak najbardziej widoczny. I gdy patrzy na Martina Scorsese, to zawsze nam się kojarzą takie bardzo charakterne role, jak chociażby Joe Pesciego, który krzyczy Funny How. I to było aktorstwo Paula Thomasa Andersona przez bardzo długi czas. To jest również widoczne w Licorice Pizzy. Tylko jeszcze jedna uwaga interpretacyjna. Być może się ze mną zgodzicie, być może nie, być może ty się, Michale, zgodzisz, być może nie. Mam wrażenie, że Jack Holden, John Peters, bohater Toma Waitsa są tak przerysowani, dlatego że patrzymy znów na nich oczami Gary'ego Valentine'a. Co przez to rozumiem? Gary Valentine jest zakochany przez długi okres fabuły Licorice Pizzy w Alanie Kane. Pod koniec mam wrażenie, że już mniej, bo też okazuje się, że ma inną dziewczynę w swoim wieku, którą również jest w jakikolwiek sposób zainteresowany, ale jak patrzy na osoby, które zabierają mu czas z Alaną? Jak zazdrosny chłopak, który uważa, że wszyscy mężczyźni, którzy otaczają Alanę Kane, muszą być perfidni, źli i chamscy, bucowaci, bo jemu nie przeszkadzają rasistowskie, seksistowskie zachowania. Chociażby widać to po scenie w japońskiej restauracji, gdzie ma do czynienia z rasistą, a go to w pewien sposób bawi. Ale przeszkadza mu już bucowatość i to, że ktoś zabiera mu czas z, w domyśle przez jego psychikę, jego dziewczyną. Chociażby John Peters, którego uważa za rywala i przed którym się stawia się Johnowi Petersowi. Jack Holden to oczywiście najbardziej bucowany, zapatrzony w siebie, egocentryczny aktor. Tom Waits to równie egocentryczny, pijany reżyser, których spotyka, czyli wszyscy mężczyźni, którzy spotykają Alany, są źli, ale nie dlatego, że są mężczyznami, są seksistami, tylko przez oczy Gary'ego Valentine'a, dlatego, że zabierają mu czas z nią, który on chciał spędzić, zresztą to widać po twarzy Coopera Hoffmana w tych pojedynczych scenach, gdzie Gary siedzi w innym rogu restauracji i patrzy po prostu na Alanę i wyobraża sobie, co tam może zaistnieć między nimi.
Absolutnie tak, zresztą no tutaj też mały ukłon w stronę Scorsese'ego, dlatego że cały ten pasus w filmie, kiedy właśnie Alana pracuje w biurze, w kampanii, dla kampanii wyborczej bohatera Benego Safdiego, bardzo przypomina pasusy z Taksówkarza, gdzie właśnie Sybil Shepard też pracowała przy takiej kampanii i też zresztą pojawia się dosyć dziwny mężczyzna w tym biurze kampanii, tak jak Travis się pojawił, no a fascynacja z kolei Sybil Shepard w Taksówkarzu też miała pewne punkty styczne z fascynacją Gary'ego. Oczywiście miała też na szczęście bardzo dużo punktów rozbieżnych, ale to jest interesujące, o czym mówisz, ponieważ nie ma wątpliwości, że tu się kryje też różnica między Paulem Thomasem Andersonem a Quentinem Tarantino. Tarantino swoim filmem i swoją też książką Pewnego razu na Dzikim Zachodzie zdecydowanie tworzy rodzaj elegii, peanu.
Pewnego razu w Hollywood.
Tak, i dla tych starych, odchodzących aktorów właśnie w rodzaju Ricka Daltona. Gdyby to był film Tarantino, Licorice Pizza, to głównym bohaterem byłby właśnie Jack Holden i jego entourage. A tutaj jest, jakby jesteśmy bliżej tych dzieciaków, które w międzyczasie, podczas kiedy tamto Hollywood już dogorywało, to stare Hollywood, oni właśnie już bardziej angażowali się w rozmaite, czasem niezbyt mądre, ale przedsięwzięcia takie jak chociażby te łóżka wodne. Ale uchwycę się pierwszej części twojej wypowiedzi, bo powiedziałeś o tym kapitalizmie, o tym zarabianiu. To jest dla mnie bardzo ciekawe. Ja trochę dumałem nad tym i pomyślałem sobie, że w sumie, gdyby poukładać filmy Andersona chronologią nie ich powstania, ale chronologią tego, kiedy dzieje się ich akcja, to mamy w zasadzie rodzaj historii amerykańskiego kapitalizmu, to znaczy od Daniela Plainview, który, że tak powiem, nakłuwa tę ziemię w poszukiwaniu ropy, po powojenny dobrobyt, bardzo, bardzo taki chwiejny, jaki jest pokazany w filmie Mistrz, bo co prawda był to prawdziwy dobrobyt, ale z drugiej strony miał wiele ciemnych stron, po ten moment w Licorice Pizza, fantastycznie ukazany, sam do niego nawiązałeś, kiedy okazuje się, że mamy kryzys paliwowy. Innymi słowy, można powiedzieć, że zaczyna brakować tej ropy, oczywiście nie tej samej, którą wcześniej wydobywał Daniel Plainview, i ten dobrobyt być może będzie zagrożony, a być może już za parę lat bardzo bogaci, bardzo źli ludzie będą rozwijać takie projekty deweloperskie, jak widzimy w filmie Wada Ukryta, prawda, który też dzieje się na przełomie pewnych epok i widzimy, że duże części miasta są zagarniane pod bardzo ekskluzywne i bardzo wykluczające projekty właśnie urbanistyczne. Więc czy możemy tak patrzeć na Andersona jako pewnego kronikarza amerykańskiego stulecia, które, jak wiemy, skończyło się?
Wydaje mi się, że jak najbardziej. Później też lewy sercowy w pewien sposób do tego podchodzi, jak zarabiamy na promocjach. Przecież te wycinanki, które robi Adam Sandler z różnych opakowań, żeby dostawać darmowe loty i zniżki na te loty lotnicze, kilometry z opakowań puddingu. No to też pokazuje po prostu, do jakiego absurdu zaczęła nas doprowadzać sytuacja kapitalistyczna. Też rządy Nixona, czyli całkowite powolne burzenie tego, w jakim miejscu jesteśmy. Burzenie też powagi systemu. Pamiętajmy na tym, że w momencie jest bardzo wielowątkowa scena w Licorice Pizzy, która trwa dosłownie 10 sekund, ale tak właśnie będę analizować przez najbliższe 2 minuty. Jest scena, w której za chwilę usłyszymy, że Richard Nixon mówi o kryzysie paliwowym, ale mamy rozmowę Alany z Garem o tym, co się dzieje z ich biznesem łóżek wodnych, jak zainwestować. Co robi jednak Gary? Gary jest młodym chłopakiem i przegląda gazetę. Zjeżdża mu wzrok, zjeżdża i zatrzymuje się na recenzji filmu Deep Throat, recenzji filmu Głębokie Gardło. Po pierwsze, filmu pornograficznego, co najważniejsze i co chciałbym podkreślić, filmu, który po 15 latach okazał się tak naprawdę nagraniem gwałtu, bowiem główna aktorka nie wyraziła zgody, nie chciała i została perfidnie wykorzystana seksualnie. To zostało zarejestrowane, a Głębokie Gardło w roku 72 nie tylko weszło na ekrany kin, bo to czasy, kiedy magazyny branżowe, takie jak Variety, również recenzowały filmy. Swoją drogą Roger Ebert w 73 napisał recenzję filmu Głębokie Gardło. I zostało już, ten film został zapisany w historii, ale został zapisany również w innym kontekście. Kto się zaraz pojawi na ekranie? Richard Nixon, ogłaszając kryzys paliwowy. A czym jest Deep Throat w kontekście Watergate? Deep Throat w kontekście Watergate to osoba, która wyznała o aferze Watergate, o tym, że mamy nagrywany, że Richard Nixon nagrywał ludzi, że są prowadzone tejpy. I próba ustalenia taśmy, znaczy się, przepraszam, anglicyzmy dzisiaj są bardzo, bardzo mocno w cenie. I kiedy patrzymy na tą scenę, tę mnogość kontekstów, mnogość tego, jak patrzymy retrokrytycznie na rzeczywistość, która nas otacza, ale też ze świadomością tego, co nastąpi za chwilę, mamy całkowite przemiany Ameryki, bo wszystko się udaje. Mamy dwójkę postaci, którzy zarabiają, są na absolutnej fali wznoszącej. Mamy Richarda Nixona, któremu zdarzają się potknięcia, ale raczej również jest jeszcze wówczas dość lubianym prezydentem, przynajmniej przez stronę republikańską. I za chwilę mamy absolutny kryzys związany z systemem politycznym w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Całkowity kryzys tego, w co ludzie chcieli wierzyć. Całkowity kryzys w to, co się wydarzy. I ci biznesmeni, którzy mieli wzrastać, mieli w zgodzie z republikańską myślą, miało im się wszystko powodzić, okazuje się, że zostali oszukani przez prezydenta i za niedługi czas zostaną również oszukani przez system, bo okazuje się, że ten amerykański sen nie wszystkim się spełni. Jeszcze może nie w latach 80., kiedy rządzi Ronald Reagan, ale w latach 90. już z całą pewnością.
No tutaj można by przejść także do obusiecznej krytyki tego filmu, mianowicie do tego, żeby stworzyć swoją lukrecjową bańkę w tym filmie, Anderson musiał całkiem świadomie pominąć bardzo wiele kontekstów, które wtedy się działy. W zasadzie no, można było obejrzeć ten film i trochę się nie domyślić, że wtedy Ameryka walczyła w Wietnamie, tak, i też można się nie domyśleć rozmiarów napięć rasowych, jakie wtedy miały miejsce. No, to wszystko, jeżeli jest, to jest na jakimś jakimś totalnym tutaj rzeczywiście marginesie, no bo uznajmy, że w tym filmie jednak nostalgia króluje, tak mi się wydaje. Notabene zaszokował mnie budżet tego filmu i muszę jeszcze sprawdzić więcej, ale że on kosztował 40 milionów dolarów, to jest jakiś po prostu chyba najdroższy nostalgiczny film w historii kina, bo jednak te źródłowe filmy takie, na które wskazywał Anderson, czyli nie wiem, czy to American Graffiti, czy Fast Times at Ridgemont High, no to nie były takie drogie filmy. Tutaj mamy jakąś, no już nawet nie chcę tego zostawiać z polską skalą, bo po prostu polski film nigdy tyle nie kosztował. Ale no, to mnie też trochę tutaj zastanowiło. Natomiast ja chciałem jeszcze, zmierzając powoli do końca, zapytać ciebie o taką ciekawą interpretację, która się pojawiła na twoim profilu. Napisałeś o pewnej serialowości tego filmu i to mnie zaintrygowało, bo masz na myśli przede wszystkim stronę narracyjną, ale gdybyś rozwinął tę myśl.
Serialowość w kontekście budowania świadomości, czyli znów podejście filozoficzne do tworzenia kina przez Paula Thomasa Andersona. Jeśli skupimy się na fazie Richarda Nixona, na okresie jego prezydentury, do której ja jestem oczywiście wielkim, sceptykiem, też retroaktywnie, no trzeba zaznaczyć ze względu na lektury, które można wysnuwać po prezydenturze Nixona, ale skupimy się na tym, jak budowana była świadomość lat 70., które Paul Thomas Anderson bardzo mocno chce oddać. Czyli musimy sięgnąć po telewizję, po Daytime TV, które kreowało jakby nasze wyobrażenie tego, jak wygląda Ameryka, ale przede wszystkim kreowało wyobrażenie Amerykanów i Amerykanek, którzy oglądali tę telewizję i byli w pewien sposób, kształtowali sobie wyobrażenie na to, jak powinien wyglądać świat, jakie są wewnątrz nim zawarte mechanizmy. I patrzymy na Licorice Pizza i myślimy, że faktycznie mamy do czynienia z filmem, który jest bardzo momentami, jeśli nie spojrzymy retrokrytycznie, tylko spojrzymy po prostu na przypadki Gary'ego Valentine'a, powiedzielibyśmy nawet republikański i dosyć uprzywilejowany. Po pierwsze, na ekranie nie pojawia się chyba ani jeden aktor czarny, ani aktorka. Nie mamy w ogóle mniejszości etnicznych poza dwoma Azjatkami, które jednak jak się pojawiają, to są...
W sklepie z łóżkami wodnymi, tak. Ale to są trzecie plany.
Tak. A jeśli się pojawiają jako bohaterki akcji, to raczej Azjatki, które są sprowadzone do rasistowskiego żartu pana, który opowiada, czyli jeszcze z takim bardzo perfidnym akcentem, zresztą ten perfidny akcent się nie pojawia po raz pierwszy w karierze Paula Thomasa Andersona, takim samym akcentem naleśniki zamawia Josh Brolin w Wadzie Ukrytej.
To jest coś, co Andersona po prostu śmieszy, bo ten żart już wtedy mnie trochę nie śmieszył, szczerze mówiąc.
Jeszcze mam wrażenie, że o ile w Wadzie Ukrytej nie potrafię usprawiedliwić tego, co wyprawia Josh Brolin zamawiając pancake'i, bo to jest scena, która trwa 3 minuty i Josh Brolin cały czas mówi tym dziwnym akcentem zamawiając pancake'i. Tutaj można zrzucić to na karby utrzymania realizmu, ale też odsyłamy do bardzo ciekawego posta na ten temat Łukasza Mańkowskiego, który prześledził rasowe nawiązanie azjatyckie, do mniejszości azjatyckich w Licorice Pizza. Ale wracając do serialowości. I mamy opowieść o gościu, który ma 15 lat, przepraszam za sformułowanie gość, ale to jest po prostu zwykły amerykański gość, jak Big Lebowski, tylko że znacznie bardziej utalentowany marketingowo i znacznie bardziej utalentowany kapitalistycznie, który w wieku 15 lat zakłada dwa biznesy, wszystko mu się udaje, jest gwiazdą w Nowym Jorku, to można by powiedzieć, że to jest taki odcinek międzystanowy, każdy serial amerykański miał ten odcinek, gdzie główny bohater z tego miejsca, w którym widzimy go zawsze, wyjeżdżał gdzieś za granicę stanu, żeby odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Mamy epizodyczne wystąpienia bohaterów, których znamy z okolicy, znamy z ekranu. Tutaj myślę chociażby o Johnie Petersie w jednym odcinku, w odcinku o łóżkach wolnych i z drugiej strony o Jacku Holdenie, ale właściwie o Williamie Holdenie, który przecież też był prawdziwym aktorem, który pojawia się w odcinku, załóżmy, aktorskim, w którym występują ci sami bohaterowie. Mamy tych samych bohaterów, którzy tak naprawdę zbytnio się nie rozwijają, bo nie powiedziałbym, że Gary Valentine w filmie zalicza jakąkolwiek przemianę charakterologiczną. To nie jest film o przemianach. My po prostu poznajemy tych bohaterów i spędzamy z nimi czas przez cały czas, tak jak w tradycyjnej amerykańskiej telewizji. Jedyną bohaterką, która zalicza przemiany, jest Alana Kane, ale zalicza je w tych momentach, w w których tak naprawdę nie patrzymy serialowo, czyli w których nie ma Gary'ego Valentine'a. Wtedy widzimy te przemiany, które zachodzą w Alanie. Więc z jednej strony mamy fragmentaryczność narracji, z drugiej strony mamy ideologiczne przesłanie stricte wymiaru serialowego, który gdyby był oglądany w latach 70., myślę, że nie byłby aż tak traktowany retrokrytycznie, bo mało kto by dostrzegał tą krytykę. Zresztą zobaczmy, jak ograny jest sam kryzys paliwowy. Jest ograny tak, że Gary biega w rytm Life on Mars, jakby to było coś najbardziej niesamowitego. Sam Paul Thomas Anderson powiedział, że jak pamięta kryzys paliwowy, to średnio go ogarnia, myślał, że jest apokalipsa. No tego wymiaru apokaliptycznego tu nie ma, mamy za to wymiar świetnego elementu kaskaderskiego, który wydarza się w sposobie jazdy. Podobno Alana Haim swoją drogą w wywiadach przyznaje, że sama jeździła w większości tej sceny i musiała się uczyć i drżała z lęku przed tym zjazdem, ale wracając do i kończąc myśl o serialowości, zobaczmy na ostatnią sekwencję napisów końcowych. Czy te napisy końcowe, gdzie mamy bohatera i bohaterkę wyliczanych, Gary z Alana Haim as Alana Kane i najlepszy fragment Alany Kane z tego filmu. John Peters as Bradley Cooper i Bradley'a Coopera, który wymachuje tymi sztyletami. Mamy tutaj typowe trapy, które zostały wykorzystane w serialu. Ja uważam, że Paul Thomas Anderson być może te serialowe tropy traktuje jako jakąś formę krytyki tej rzeczywistości, krytyki tej świadomości, której nie dało się inaczej ukazać na ekranie niż poprzez wykorzystywanie medium, które tą świadomość budowało.
Trzymam się twojego wniosku. Dodam, że tak, tak, podoba mi się ta teza. Myślę, że Licorice Pizza, ja bym to nawet zawęził, nie tylko Daytime TV, bo tutaj raczej nie widzimy takich wcieleń Daytime TV, jak chociażby Opera Mydlana. Nie, po prostu sitcom lat 70., w którym bohaterowie takich sitcomów jak, nie wiem, Wszystko w rodzinie, czy wielu, wielu innych soap, no właśnie, w jednym odcinku Gary zakłada biznes i robi łóżka wodne, znaczy, że sprzedaje, w innym odcinku wymyśla coś innego, w trzecim odcinku jedzie do Nowego Jorku i tam przeżywa jakąś przygodę. Myślę, że tak, że jest to rodzaj, no, powiem, manierystycznego, późnego wcielenia sitcomu amerykańskiego lat 70. Ale też to jest dowód na co innego. No, Paul Thomas Anderson przyznaje w wielu wywiadach, jak bardzo ukształtowała go telewizja tamtych lat i wydaje mi się, że to pokazuje mocne zmediatyzowanie, tak, jakby tej świadomości, tego, że ona jest zapośredniczona właśnie przede wszystkim przez telewizję, przez kino. Można powiedzieć, Tarantino oglądał coś troszeczkę innego, ale też jest tak zmediatyzowany, prawda? Tutaj też dzieciństwo Gary'ego jest trochę przeżywane przed kamerami, tak jak wspomniałem wcześniej, dzieciństwo jednego z bohaterów Magnolii i tak dalej, i tak dalej. W Boogie Nights oczywiście mediatyzowany jest seks. No, San Fernando Valley najwyraźniej jest taką doliną, która trochę jest w Kalifornii, a trochę jest po prostu w audiowizualności i w kulturze, z której Kalifornia najbardziej zasłynęła przez cały XX wiek, prawda? Czyli właśnie z produkcji audiowizualnej i nic dziwnego, że z tego też się wywodzi Anderson.
I w której San Fernando Valley jednak rzadko występowało, bo do czasów teledysków Haim i do czasów Paula Thomasa Andersona to raczej było takie miejsce, jak sam PTA podkreśla w wielu wywiadach, w ogóle nie pokazywane. Ja tylko chcę jeden tytuł dorzucić do tego, jak wyglądały bezdroża Los Angeles, a właściwie przedmieścia Los Angeles, w sposób bardzo krytyczny dla kapitalizmu i dla tego, jak zostali porzuceni bohaterowie, a właściwie bohaterka filmu, bowiem Tamara Jenkins w swoim debiucie, absolutnie wyjątkowa w mojej opinii reżyserka, bardzo nieznana w Polsce, tworzy rok albo dwa lata po debiucie Paula Thomasa Andersona, po Ryzykancie, film Slums Beverly Hills z Nataszą Lyonne w roli głównej, znaną z Orange is the New Black czy z Russian Doll. I jeśli zobaczymy Slums Beverly Hills, to również zobaczymy rok 1976. Zobaczymy rodzinę, która nie ma gdzie mieszkać, nie stać ją, musi mieszkać po obskurnych motelach i mam wrażenie, że później, teraz myśląc o kinie współczesnym, mamy innego reżysera, który patrzy w ten sposób już nie na Kalifornię, ale na Amerykę. Mam wrażenie, że bardzo zbliżonym filmem do Licorice Pizzy, jeśli chodzi o fantazyjne zakończenie, jest film, który wejdzie w marcu do kin. Jest to Red Rocket. Tam już znacznie bardziej mamy podkreśloną toksyczność relacji miłosnej między dojrzałym mężczyzną a młodą dziewczyną. I tam mamy już absolutnie zaakcentowana jest ostatnia scena, gdzie patrzymy na antagonistę, który ma pewien fantazmat. Nie chcę zdradzać, co nim jest, co mu się objawia przed oczami, ale mam wrażenie, że ostatnia scena jest fantazyjna. Bo jeśli mogę ci, Michale, zadać jedno pytanie. Czy ostatnia scena, nawet w wywiadzie z Alaną Haim, Alana Haim powiedziała, że uważa, że ostatnia scena, w której mamy stop klatkę i widzimy, jak oni biegną razem, Alana Haim mówi, że w jej własnej wersji reżyserskiej, jeśli by kiedykolwiek powstała, to dopisałaby do tego, że Gary za mocno ciągnie Alana za rękę, ona opada na kolana i mamy tutaj ucięty film, że nie może im wyjść. Ja mam wrażenie, że jeśli traktujemy film, jak ja, na opowieść, gdzie patrzymy oczami Garego Valentine'a, tak naprawdę ja nie mam wrażenia, że w ogóle bohaterka grana przez Alana Haim wypowiedziała sformułowanie I love you, Gary. Nawet mam wrażenie, nie wiem, czy może się mylę, może ktoś bardziej szczegółowo oglądał ten film, a ja nawet nie zarejestruję momentu, w którym jej usta mówią I love you, Gary, tylko mam wrażenie, że to jest w ogóle dograne z offu, żeby jeszcze bardziej podkreślić to, co wyobraża sobie Gary, to co wyobraża sobie 15-letni chłopak w relacji ze znacznie starszą dziewczyną.
No tutaj odpowiem ci chyba trochę w duchu Adriany Prodeus, bo z tym się zgadzam, że to jest bardziej film o tej fantazji niż o faktycznym związku, który rodziłby się na naszych oczach. Stopklatka wydaje mi się tutaj pewnym unikiem tak naprawdę Andersona, to znaczy ta stopklatka zamraża fantazję w jej ekstatycznym stadium i nie pozwala nam zmierzyć się z czymś, co Sławoj Žižek by nazwał chyba odczarowaniem, tak? Jakoś tak to jest w jego myśli. W każdym razie, no, nie wiem, co Sławoj Žižek ma do powiedzenia o Licorice Pizza, ale myślę, że spojrzałby na ten film, powiedziałby tam, tak, to jest film, który chce za wszelką cenę ocalić świat fantazji, raczej niż go, że tak powiem, zdekonstruować. Więc ja patrzę na to trochę tak, że to jest rodzaj takiego, no, pewien rodzaj taksydermii, to znaczy tak jak taksydermia zachowuje zwierzęta, tak jakby w ich jakichś tam pozach, powiedzmy z ich życia, no to ten film, tak jak zresztą w przypadku Tarantino, zachowuje ten moment, tak, tylko że Tarantino patrzy na trochę inne rejestry rzeczywistości, interesują go inne rzeczy. Ja bym dodał jeszcze jeden film, świetnie, że wspomniałeś o Tamarze Jenkins, ja bym jeszcze wspomniał Mike'a Millsa, który urodził się też w Kalifornii pod koniec lat 60. i którego film Kobiety XX wieku, The 20th Century Woman, toczący się też w Kalifornii w połowie lat 70. i pokazujący w zasadzie taką, no właściwie wielopokoleniową mozaikę różnych kobiet i też postaw, jakie w latach 70. były obecne. To gdzieś tutaj też dla mnie ten Mills, mimo że uważam, wygląda za relatywnie najsłabszego filmowca z tej trójki, czy czwórki, jeżeli wliczymy Tamarę Jenkins, to i tak on będzie na czwartym miejscu, to wydaje mi się, że ja bym wskazał na Andersona jako na tego, który czyni to w sposób relatywnie niezobowiązujący. Bo moim zdaniem przyjęcie fantazji Tarantino jest trochę obciążone tym, że trochę musimy przyjąć jego pokręconą wizję tego, kim jest człowiek, tego, kim są mężczyźni, tego, kim są kobiety. Natomiast w przypadku Andersona wydaje mi się to stosunkowo otwarte, rozmyte, miękkie i bezpretensjonalne. Nieobciążone takim rachunkiem do zapłacenia, tak bym to nazwał. W tym sensie wydaje mi się, że to jest po prostu film niesłychanie przyjemny dla mnie. I ta przyjemność nie jest guilty pleasure. To takie moje ostatnie słowo, tylko jest po prostu pleasure.
To prawda, jest pleasure. Ja tylko nadmienię, że bardzo dużo osób zajmujących się krytyką zagraniczną porównuje Garego Valentine'a do innego Andersona, do Wesa Andersona i do filmu Rushmore, jako że główny bohater tam również wymyśla różne historie a propos swojego życia i to, co mu się przydarza. Jest to absolutnie nierealistyczne. Ja tylko jeszcze jedna uwaga, którą chciałem wrzucić na zakończenie myśli o kinie Paula Thomasa Andersona. I wiem, że to byłby całkowicie inny temat na całkowicie inną dyskusję, tylko mam wrażenie, że zajawiłeś, kiedy zapraszałeś mnie do rozmowy, powiedziałeś, że to będzie taka rozmowa pokoleniowa. I teraz być może taki fragment nostalgiczno-narracyjny, ale jednak. Czyli kim jest w ogóle Paul Thomas Anderson? Tak na koniec dla mnie i mam wrażenie w szerszym kontekście. Pojawił się tekst w sieci, w magazynie Więź internetowym, gdzie Paul Thomas Anderson został zatytułowany ostatnim z wielkich. I mam wrażenie, że bardzo dużo osób przyzwyczaja się do tej myśli, że Paul Thomas Anderson to jest taki ostatni mistrz. Mam wrażenie, że jeszcze zaliczają Quentina Tarantino, ale że na tym Paulu Thomasie Andersonie, na tym Boogie Nights skończy się pokolenie mistrzów amerykańskiego kina. Kończy się pokolenie twórców, którzy tworzą wyjątkowe dzieła, bowiem Paul Thomas Anderson faktycznie sięga po tropy, które były bliskie amerykańskim mistrzom od zawsze, czyli chociażby unikanie jednostajnej tematyki, przeskakiwanie z filmu na film, oczywiście utrzymywanie się chociażby w jednym miejscu z danym gronem aktorów, ale jednak wymiana tematyczna, wymiana gatunkowa, wymiana narracyjna, że żaden film nie jest taki sam, jak w zgodzie z poetyką autorską. A ja mam wrażenie, że jednak dla mojego pokolenia, bo przynajmniej, żeby nie generalizować, powiem dla mnie, Paul Thomas Anderson jest paradoksalnie pierwszym z mistrzów. Czyli dla osób, które wchodzą w kino w latach 10. XXI wieku, jeśli chodzi o oglądanie filmów na bieżąco, czyli o śledzenie tego, co się wydarza, to paradoksalnie, zapewne, że wspomniałeś o Milsie, bo dla mnie debiutanci byli takim portalem do tego kina artystycznego, debiutantów absolutnie uwielbiam, ale myślę o Paulu Thomasie Andersonie, że to był pierwszy mistrz, którego ja oglądałem. I ja nie traktowałem jak mistrza, tylko jako wybitnego autora, bo mam wrażenie, że my już odchodzimy w pewien sposób, przynajmniej ja staram się od podejścia etykietki mistrza, ale autora nadal pozostawiam, bo sam Paul Thomas Anderson mówi, że on się boi etykiety mistrza, bo mistrz zawsze mu się kojarzy z opresją na planie, z krzykami.
Zrobił film pod tym tytułem i tam powiedział, co o tym myśli.
Dokładnie. I mam poczucie, że teraz, patrząc też na to, w którym momencie Paul Thomas Anderson zaczyna, czyli to jest rok 96, to jest Ryzykant. Wcześniej jedzie jako jeden z pierwszych gwiazd festiwalu w Sundance do tego projektu Sundance Lab, w którym dwa lata wcześniej jest Quentin Tarantino i dzięki temu produkuje Wściekłe Psy. Tak samo Paul Thomas Anderson dzięki temu projektowi może zrobić Ryzykanta. W 86 roku zaczyna się film Independent Spirit Awards i tu kolejny jest moment generacyjny, bo mam wrażenie, że dla przyszłych pokoleń, przynajmniej tak mi się wydaje, znacznie ważniejsze niż Oscary, znacznie ciekawsze będą właśnie nagrody Independent Spirit Awards, bo tam dostrzegamy te filmy niezależne, które wzbudzają ogromne zainteresowanie w internecie. To tam były odkrywane filmy produkcji A24, Neonu, cała ta nowa fala horrorów spod znaku Ariego Astera, Roberta Eggersa. Tych nazwisk, które po prostu dla mnie są już punktami odwołania, mam wrażenie, bardzo sztywnymi i już bardzo powoli mistrzowskimi. Znacznie bardziej niż ci twórcy, którzy tworzyli w latach 80., 70., bo ja raczej widziałem filmy Martina Scorsese, filmy Stevena Spielberga, klasyków nowego Hollywood i kina nowej przygody, jako raczej już zmęczonych kinem starszych panów, którzy kręcą filmy dosyć wtórne dla tego, co robili kiedyś. I to Paul Thomas Anderson, nie jako ostatni, a jako pierwszy z mistrzów, był w stanie wywołać we mnie taką niesamowitą inspirację kinem. Pamiętam bardzo cielesne i bardzo formacyjne doświadczenie Nić Widmo na wielkim ekranie i mam wrażenie, że w przyszłości, kiedy zaczniemy opisywać, bo mam wrażenie, że nadal to kino od 90. do współczesnych bardzo rzadko jest opisywane w sposób taki, jak było opisywane chociażby kino nowej przygody. Nie przychodzą do nas te sformułowania jak smart cinema upowszechnione w Ameryce, u nas raczej nieobecne. Przyszedł do nas mumblecore, ale mam wrażenie, że my średnio wiemy, czym tak naprawdę mumblecore jest, tylko to jest jakaś taka fraza klucz, która jest wrzucona do kina absolutnie przeróżnego. Po prostu jeśli ktoś jedzie do Sundance, to musi robić mumblecore. Co z tego, że to się bierze z festiwalu South by Southwest? I po prostu, kiedy zaczniemy to opisywać, to zobaczymy, że Anderson nie jest ostatnim, ale być może pierwszym mistrzem nowej generacji, pierwszym wielkim autorem.
To bardzo ciekawe pytanie. Nie da się go w tym momencie rozstrzygnąć, bo słucham cię z zainteresowaniem, ale myślę sobie, nie wiem, czy on jest ostatnim, czy pierwszym. Na pewno jest jednym z przypadków granicznych, rozdzielających jakieś powiedzmy, to tak śmiesznie zawsze brzmi w kontekście jednak dosyć krótkiej historii kina epoki, prawda? Ale tak, wydaje mi się, że coś on rozgranicza. Dodałbym, że jego usilne trzymanie się celuloidu i taśmy filmowej, które też w tym filmie jest ważne, bo on był nakręcony na 35 mm, wskazuje na jego mocne uwikłanie jeszcze w tę formację, nazwijmy to, no nie wiem, filmowych dzieciaków lat 70., jakkolwiek ich nazwać, tych, którzy tak bardzo fetyszyzowali właśnie jeszcze kino analogowe, kino na taśmie światłoczułej, a jednocześnie mam wrażenie, że to, do czego doszło przy recepcji filmu Nić Widmo, a z czym większość z tych reżyserów teraz się mierzy, czyli z pewną jakby kolizją z nazwę to progresywną wrażliwością, bo jednak przy Nici Widmo też pojawiły się te oskarżenia, czy to jest film o toksycznej męskości, czy to jest raczej film toksycznie męski, tak? Bo to przy Nici Widmo wyraźnie się ujawniło po raz pierwszy w twórczości Andersona, więc jestem ciekaw, ale wiesz co, wydaje mi się, że na to odpowie jego następny film. Nie wiem, co to będzie, nie doczytałem, nie wiem, co on teraz realizuje, ale wydaje mi się, że Licorice Pizza, jeżeli, tak jak mówię, zestawimy to z Tarantino i z jego pewnego razu w Hollywood, to jest takie uśmiechnięcie się do tych lat 70., pokazanie właśnie ich jako czasu, kiedy, no, jednak pulsuje jakaś energia, którą nazwam energią pozytywną, naprawdę pozytywną, ale pytanie, co będzie następne, trochę jest dla mnie jeszcze w zawieszeniu. Skłaniam się do tego, co ty mówisz, bo jako młody masz w tym sensie, musisz mieć w tym sensie rację, że jeżeli tak czujesz, że tam jest ten powiew świeżości, to znaczy, że być może on jest tym pierwszym reżyserem jakiejś nowej, znowu użyję tego słowa, epoki, ale to jeszcze się okaże, mam wrażenie. Pamiętajmy też o jego młodym debiucie, bo on był bardzo młody, kiedy debiutował, prawda? Ten Sydney, czy jakkolwiek jest tam nazywany, Ryzykant, to jest przecież, on miał wtedy 25 lat, kiedy realizował ten film. To też jest dosyć istotne.
Chyba finalnie jako Hard Aid, ale to były wielkie walki z dystrybutorem. On się stawiał, żeby pozostał tytuł Sydney i chyba został zmieniony na Hard Aid, ale w ogóle to był bardzo ciekawe losy tego tytułu. On został puszczony w sekcji Un Certain Regard, gdzie raczej kina amerykańskiego zazwyczaj nie uświadczamy. W Cannes w ogóle, a tym bardziej w sekcji Un Certain Regard. Tam był pokazywany ten debiut Paula Thomasa Andersona. Ja tylko jeszcze a propos tego, co mówiłeś o nowej epoce, wydaje mi się, że w tych kontekstach odczytywania Paula Thomasa Andersona, chociażby progresywnych, które są mi dość bliskie, to jednak on się trochę lepiej broni niż Quentin Tarantino, a na pewno chyba jest bardziej skłonny do zmian i do zastanawiania się nad tym, co się dzieje. Zresztą o jego względnej postępowości a propos celuloidu świadczy, jak wypada na tle nazwę ich starymi mistrzami kina, jeśli chodzi o relacje z kinem superbohaterskim, bo to jest ciekawy przykład reżysera, który mimo tego, że tworzy filmy zupełnie niezwiązane z kinem superbohaterskim, nie boi się powiedzieć w wywiadzie, że to jest kino, które sprawia mu satysfakcję, lubi oglądać filmy Marvela, nie dołączył do tego dosyć dużego jednak i słyszalnego krzyku sprzeciwu. Z drugiej strony zauważył, że to właśnie dzięki tym filmom kino być może przeżyje, więc jest pewnie też świadomy tego, że żeby on mógł wypuszczać filmy na taśmie, które trafiają na ekrany kin, musi być również i żyć w zgodzie z kinem superbohaterskim, choć i streamingów się nie boi, w końcu Anima była pokazywana właśnie na streamingu, ten jego projekt z Tomem Yorkiem.
Maćku, bardzo ci dziękuję, naprawdę, to jest dla mnie bezcenna rozmowa, też naprawdę myślę o tych sprawach, które poruszasz, one są dla mnie bardzo ciekawe. Ja chciałem jeszcze jedną rzecz cię poprosić, ponieważ korzystając z tego, że jesteś dzisiaj u mnie gościem, chciałem zapytać, czy możesz polecić słuchaczkom, słuchaczom jakąś, gdzie cię można będzie znaleźć w 2022 roku, o tak, jakich projektów możemy się spodziewać, oczywiście te, o których możesz mówić, gdzie możemy cię szukać w najbliższym czasie, gdzie możemy ciebie czytać i gdzie możemy ciebie słuchać?
Oczywiście moim domem jest Filmawka, gdzie jestem zastępcą redaktorów naczelnych i kiedy emitujemy ten odcinek, czyli w piątek, w przyszłym tygodniu wystartuje nasz nowy cykl podcastowy, na który ja się bardzo cieszę, bo za podcastami się stęskniłem, czyli krótkie podcasty o kinie, czyli omówienie jeden raz w tygodniu nowości. Mogę zapowiedzieć, że będzie taki podcast, a dla tych, którzy słuchali powtórki z, bardzo się cieszę, bo powtórka z Munka była tylko pierwszym sezonem. Już pod koniec lutego, na początku marca kolejne sezony powtórek. Jeszcze nie zdradzę o kim, ale będą przynajmniej dwa w tym roku. Bardzo, bardzo mnie to interesuje, bo z jednej strony polskie kino jest mi bardzo ważne, jest mi bardzo bliskie i bardzo dla mnie ważne i też ten proces odkrywania historii kina w powtórkach jest niesamowity. No i oczywiście piszę recenzje na Filmawce. Bardzo, bardzo gorąco do nich odsyłam.
Fantastycznie. Bardzo raz jeszcze ci dziękuję.
Ja też bardzo, bardzo dziękuję za zaproszenie.
Raz jeszcze bardzo dziękuję Maćkowi za tę rozmowę. Jak zawsze, przygoda intelektualna, radość. Poczułem się właśnie jak w trakcie jednego z webinarów Spoilermastera. Innymi słowy, zainspirowany i ucieszony, że takie rozmowy o kinie wciąż są możliwe. Korzystając z okazji, także Was zapraszam do wsparcia podcastu na patronite.pl i do być może dołączenia do naszych webinarów comiesięcznych. To są naprawdę uczty. W każdy ostatni czwartek miesiąca o 19 siadamy przed komputerami, łączymy się przez Zoom i rozmawiamy o jednym, zazwyczaj współczesnym filmie. I tam nie tylko Maciek, ale cała grupa fantastycznych ludzi. Tworzymy taki rodzaj mini DKF-u, a zatem do tego Was także bardzo zachęcam. A przede wszystkim dziękuję Wam, że posłuchaliście naszej rozmowy dzisiejszej o Licorice Pizza. I jak zawsze serdecznie zapraszam Was na kolejne opowieści o kolejnych filmach, dlatego że, no cóż, kolejny Spoilermaster już za tydzień.